Audycja Szlachetne Zdrowie poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Minęła godzina 19, jest środa. Ja znajduję się w przepięknym i miłym studiu Radia Ain Karim 104,4 FM. I zapraszam Was do wysłuchania audycji Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem. Mamy 7 lutego. Za 4 dni zapraszam w imieniu swoim, ale także przede wszystkim naszego myślenickiego punktu krwiodawstwa do oddawania krwi. Widzicie te apele, które w internecie się pojawiają. Zima, podobnie jak i lato, to ciężki okres dla naszych zasobów krwi. Brakuje tak naprawdę wszystkich grup krwi. Zatem 11 lutego, tuż przed świętem zakochanych walentynkowym, zapraszamy do Krzczonowa od 8.30 do 12.00 do oddawania krwi. Mężczyzn i kobiety, którzy tak naprawdę nie mają pomysłu jakiegoś prezentu fajnego, to będzie świetny prezent i to do tego prezent dla osoby nieznajomej. Można komuś uratować życie i jak znam panie z naszego punktu, na pewno prezenty walentynkowe, takie rzeczowe także będą. Zatem 11 lutego w Krzczonowie w niedzielę najbliższą od godziny 8.30 do 12.00 zapraszamy do oddawania krwi wszystkie chętne osoby. I tak sobie pomyślałam, zawsze przed taką akcją coś tam mówimy o oddawaniu krwi, o przywilejach, jakie krwiodawcy mają. To dzisiaj chciałabym trochę powiedzieć o anemii, czyli niedokrwistości. Pewnie każdy z Was ma wrażenie, że najczęściej krew wykorzystujemy właśnie w takich przypadkach i jest to poniekąd racja. Niedokrwistość, czyli anemia, to zmniejszenie stężenia hemoglobiny w organizmie. Może temu towarzyszyć zmniejszenie liczby krwinek czerwonych albo inne nieprawidłowości, które dotyczą tych krwinek. Czyli jest ich zbyt mała liczba, zbyt duża objętość albo zbyt mała objętość, nieprawidłowe stężenie hemoglobiny w krwinkach. Może być ona skutkiem nieprawidłowego wytwarzania krwinek czerwonych, ale także utraty krwinek czerwonych. Leczenie niedokrwistości zależy od jej przyczyny. Dlatego tak ważne jest, żeby zawsze starać się ustalić, co jest pierwotną przyczyną. Czyli możemy mieć zarówno do czynienia z nieprawidłowym wytwarzaniem i to najczęściej dzieje się w chorobach onkohematologicznych i tutaj zużywamy mnóstwo krwi w trakcie leczenia zarówno chemioterapii, ale także leczenia paliatywnego. Akurat podawanie krwi jest zaliczane nie do terapii uporczywej, ale do terapii poprawiającej funkcjonowanie w ramach opieki hospicyjnej. Albo też utratą, czyli krwotokiem. To mamy tutaj do czynienia wszystkie urazy, które są związane z przerwaniem ciągłości naczyń, szczególnie dużych. Mamy oczywiście wszystkie krwotoki, szczególnie z przewodu pokarmowego, zarówno z żołądka, jak i z jelita. No i też oczywiście tutaj też te ubytki w trakcie zabiegów operacyjnych, zabiegi ortopedyczne wiążą się z dużą utratą krwi, zabiegi chirurgiczne, zarówno w onkologii chirurgicznej, ale także w ramach chirurgii naczyniowej i kardiochirurgii, gdzie rzeczywiście większość pacjentów musi przed operacją mieć zabezpieczoną pewną ilość krwi, która może być wykorzystana w momencie, kiedy będzie potrzebna. Czyli niedokrwistość to popularnie anemia. Mamy tutaj, tak jak już wcześniej powiedziałam, przede wszystkim zmniejszoną ilość hemoglobiny w organizmie. Niedokrwistość, czyli anemia, mówimy o niej wtedy, jeśli u mężczyzn mamy hemoglobinę poniżej 13, a u kobiet poniżej 12 gram na decylitr. Ze względu na ciężkość niedokrwistości, mówimy o niedokrwistościach łagodnych, umiarkowanych, ciężkich niedokrwistościach, kiedy hemoglobina jest pomiędzy 6,5 a 7,9 i zagrażających życiu, kiedy mamy poziom hemoglobiny poniżej 6,5 grama na decylitr. Czy anemia jest groźna, ta niedokrwistość? Tak jak powiedziałam, mamy 4 stopnie niedokrwistości. Zatem łagodna czy umiarkowana niedokrwistość tak naprawdę nie jest stanem zagrażającym życiu i na pewno w tych przypadkach nie będziemy myśleć o jakiejś szybkiej interwencji, ale o spokojnej diagnostyce. W przypadku ciężkiej niedokrwistości, czyli kiedy ta hemoglobina już jest w okolicach 6,5, zastanawiamy się, jak ten pacjent funkcjonuje, czy musimy na ostro coś działać. Natomiast jeśli hemoglobina jest poniżej 6,5, to tak naprawdę taki pacjent wymaga najczęściej już leczenia szpitalnego i przetaczania krwi. Oczywiście trochę inna sytuacja może być w onkologii, zwłaszcza w opiece hospicyjnej, gdzie tak naprawdę te przetoczenia możemy robić nawet w granicach 4,5 do 5 hemoglobiny. Niedokrwistość ma różne przyczyny. Dwa główne mechanizmy musimy tutaj rozróżnić, czyli to, co już wspomniałam na wstępie, nieprawidłowy proces produkcji krwinek czerwonych. Krwinki czerwone produkowane są głównie w szpiku kostnym. Jeśli nie ma niezbędnej ilości substancji, które są niezbędne do produkcji krwinek czerwonych, to wtedy mamy niedokrwistość z powodu zmniejszenia ilości produkcji. Co jest potrzebne do produkcji krwinek czerwonych? Żelazo, kwas foliowy, witamina B12. I te trzy rzeczy są niezbędne do prawidłowej produkcji krwinek czerwonych. Jeśli ilość tych trzech substancji jest prawidłowa, to wtedy nasz szpik produkuje prawidłowe krwinki czerwone. W tej chwili sytuacja w podstawowej opiece zdrowotnej jest taka, że w ramach tak zwanego budżetu opieki, budżetu powierzonego, możemy w przypadkach uzasadnionych, czyli jeśli stwierdzamy u pacjenta niedokrwistość i robimy diagnostykę, robić w ramach funduszu poziom witaminy B12, kwasu foliowego i ferytyny, która pośrednio świadczy o poziomie żelaza. Czy wykonywanie poziomu żelaza ma sens? Nie. Z punktu widzenia opieki medycznej, z punktu widzenia diagnozy i leczenia nie ma kompletnie żadnego sensu. Oczywiście bardzo często sami wykonujecie ten poziom żelaza i prawda, martwicie się, że on jest taki, czy za niski, czy za wysoki. Poziom żelaza, jeśli jest niski, istotnego znaczenia dla leczenia nie ma, natomiast za wysoki może świadczyć o pewnych chorobach. Czyli jeśli mamy niezbędną ilość, jeśli mamy, przepraszam, obniżenie którejkolwiek z tych trzech witamin, czyli żelaza i tutaj pośrednio ferytyna, witamina B12 i kwas foliowy, to wtedy może się pojawić niedokrwistość z powodu zaburzonej funkcji szpiku kostnego. Zaburzona produkcja może być wynikiem nie tylko niedoboru tych witamin, bo może się okazać, że te witaminy są prawidłowe, natomiast niedokrwistość taka szpikowa jest. Może to być właśnie wtedy, kiedy w szpiku pojawiają się nieprawidłowe komórki, które zastępują tą siateczkę odpowiadającą za produkcję krwinek czerwonych. Na przykład tutaj schorzenia hematologiczne, kiedy prawidłowy szpik jest wypierany przez komórki nowotworowe. Możemy mieć też do czynienia z aplazją szpiku albo hipoplazją szpiku, czyli z jakiegoś powodu, najczęściej zatrucia chemicznego, ale także z innych powodów może dojść do uszkodzenia szpiku. Jeśli mamy na przykład do czynienia z zatruciem, to taka aplazja może częściowo się cofnąć po jakimś czasie, ale jeśli będziemy mieć ostrą chorobę hematologiczną, to tacy pacjenci wymagają leczenia w ramach izolacji, bo grozi im oprócz tego, że mają niedokrwistość, to przede wszystkim śmierć z powodu zakażenia. Produkcja krwinek czerwonych zatem jest wtedy prawidłowa, jeśli mamy prawidłową ilość tych witamin, kiedy nasz szpik produkuje, czy ma ten układ czerwonokrwinkowy prawidłowej ilości i nie jest on wypierany przez jakieś inne komórki, nieprawidłowe najczęściej. No i drugi rodzaj niedokrwistości. Tutaj mieliśmy niedokrwistość tą pierwszą, kiedy na jakimś etapie zaburzona jest produkcja. Drugi rodzaj niedokrwistości, kiedy mamy do czynienia z utratą krwinek czerwonych. I tu mamy dwa jakby mechanizmy. Krwawienie, o którym już wcześniej powiedziałam, zarówno operacyjne krwawienia, ale także z powodów schorzeń, wrzód żołądka bardzo często ostro krwawi i wtedy też pacjent wymaga przetaczania krwi. I to są te niedokrwistości, które często jakby widzimy może nie gołym okiem, ale w jakiś sposób są widoczne. No i wreszcie drugi rodzaj, też utraty krwinek czerwonych, ale z powodu ich nadmiernego rozpadu, czyli tak zwanej hemolizy. To dzieje się w środku, w naszych naczyniach, nie widać tego gołym okiem i te krwinki z powodów często trudnych do diagnostyki rozpadają się i może to być wywołane wadą budowy krwinek, uwarunkowaniami genetycznymi, ale one mogą się pojawić i ujawnić w dowolnym okresie życia. Mamy też takie schorzenia, które w trakcie infekcji wywołują rozpad krwinek czerwonych i w trakcie infekcji dochodzi jakby do ostrej niedokrwistości hemolitycznej. Jeśli chodzi o niedokrwistość, to jest to problem dość powszechny. U dzieci najczęściej niedokrwistość jest jednak wywołana niedoborem żelaza. U kobiet w okresie rozrodczym tak naprawdę większość kobiet ma niedokrwistość z powodu zbyt obfitych miesiączek, słabej suplementacji pokarmowej i tutaj to, że tracimy tą krew co miesiąc, powoduje, że te utraty się nawarstwiają, nie jesteśmy w stanie tej krwi prawidłowo odtworzyć i w związku z tym pojawia się taka przewlekła niedokrwistość. Bardzo często kobiety w okresie rozrodczym chodzą z dużą anemią. Często robimy krew i ta niedokrwistość jest hemoglobina na poziomie 7-8. Kiedy tak naprawdę już powinny być objawy niedokrwistości, to te kobiety najczęściej mówią, że czują się wcale nieźle, pełnią normalnie swoje funkcje domowe, chodzą do pracy, no może mówią, że są trochę słabsze. Czyli tutaj też objawy niedokrwistości zależą od czasu rozwijania się tego problemu medycznego. Wreszcie u osób starszych niedokrwistość też jest dość powszechna. Prawie 10% ludzi powyżej 65 roku życia ma niedokrwistość i jeśli chodzi o populację 85-latków, to nawet ponad 20% rozwija to schorzenie. I tutaj zazwyczaj jest to niedokrwistość z powodu niedoboru żelaza, ale także witaminy B12 i kwasu foliowego. Często schorzenia przewlekłe, szczególnie zapalenia stawów, choroby onkologiczne, przewlekłe stany zapalne powodują właśnie taką niedokrwistość niedoborową. Jeśli chodzi o objawy, to są bardzo niecharakterystyczne i tak jak powiedziałam, zależą od czasu, w jakim rozwija się niedokrwistość. Jeśli mamy do czynienia z krwotokiem, to oczywiście objawy berdzą bardzo szybko. Może być utrata przytomności, osłabienie, tachykardia, czyli szybkie bicie serca. Natomiast jeśli te objawy narastają sobie spokojnie z miesiąca na miesiąc, to tak naprawdę organizm się trochę do tego przystosowuje. Ale takie ogólne objawy, to jak je wymienię, to można dopasować do większości chorób, czyli osłabienie, męczliwość, upośledzenie koncentracji i uwagi, u dzieci trudności szkolne, bóle, zawroty głowy, kołatanie serca, uczucie duszności, bladość skóry, oczywiście błąd śluzowych, jakieś takie niecharakterystyczne dolegliwości z zakresu przewodu pokarmowego. Czyli jak widzicie, kompletnie niecharakterystyczne i mogą pasować do wielu chorób. Jeśli chodzi o diagnostykę, to tak naprawdę jest bardzo prosta. Wykonujemy morfologię.
Kochaj naprawdę, choć raz wtorek zmieni się w święto. Spróbuj drugiemu coś dać, to nie zdarza się często. I nagle wszystko ma sens. I znowu żyć nam się chce. Na duszy tak lekko. przeżyć je z pasją. Nie przegap głupio swych dni, każde jest twoją szansą. Więc nie oglądaj się dziś, niech nie wyprzedzi cię nikt. Pokochaj naprawdę, nie przykładaj wagi do flirtu, w który gramy. Wmawiamy sobie zwykle, zabawy to niewinne, miłostki marynowe, motyle kolorowe. Im więcej ich przybywa, tym częściej gorzko bywa. Kochać naprawdę. Cóż, gdy motyli masz sto, jeśli każdy z nich martwy. Więc nie oglądaj się dziś, niech nie wyprzedzi cię nikt. Pokochaj naprawdę. Święto zmieni się w święto. Nie święto w święto. Nie święto w święto.
Zatem morfologia krwi. Badanie proste. Zachęcamy do wykonywania przynajmniej raz w roku tego badania. Teraz przypominam, nadal osoby w wieku powyżej 40 roku życia mogą korzystać z programu 40+. Jeśli ktoś badanie wykonywał już, to musi minąć rok i 7 dni. Jeśli ktoś nie wykonywał, to tak naprawdę skierowanie można wygenerować w swojej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, bądź też na infolinii. Wszystko podane jest na stronie internetowej. Dość szeroki pakiet badań. No i potem z wynikami zgłaszamy się do swojego lekarza. Zatem warto skorzystać, szczególnie tutaj osoby 40+. Grupą taką docelową tutaj, tak jak powiedziałam, raczej pomiędzy tym 20, 40 rokiem życia, jeśli chodzi o niedokrwistość, to są raczej kobiety i tutaj ten problem jest dość powszechny. U mężczyzn stosunkowo rzadko stosowany, więc jeśli takie objawy niecharakterystyczne się pojawiają, no to warto przynajmniej to badanie zrobić. Co lekarz może na podstawie morfologii zwykłej sobie sprawdzić, prawda? Czyli nie potrzeba od razu wykonywać dodatkowych badań. Jeśli wszystkie wyniki są prawidłowe, no to tak naprawdę nie ma potrzeby tutaj diagnozowania, bo tak naprawdę anemia to jest obniżona hemoglobina, czyli nie niski poziom żelaza, ale obniżony poziom hemoglobiny. Czyli to już wynika z prostej morfologii. Tutaj lekarz na podstawie tej morfologii, na podstawie oceny wskaźnika MCV, MCHC, określa sobie, czy to jest bardziej niedokrwistość związana z niedoborem żelaza, kiedy krwinki są malutkie, bądź też z niedoborem witaminy B12 i kwasu foliowego, kiedy krwinki są duże. I to już jest rola lekarza, prawda? Czyli te dalsze badania diagnostyczne prowadzimy w zależności od tego, jak wygląda morfologia. Jeśli chodzi o tą diagnostykę taką podstawową, to tak naprawdę to jest wszystko, co robimy, żeby się zorientować, jak wygląda ta nasza niedokrwistość. Natomiast oczywiście diagnostyka, czyli szukanie przyczyny, no to jest zdecydowanie więcej badań. Jeśli podejrzewamy, że możemy mieć niedokrwistość z powodu utraty krwi, no to musimy zrobić diagnostykę szczególnie w zakresie przewodu pokarmowego. I tutaj w profilaktyce tej 40+, jest tam też umieszczony kał na krew utajoną. Badanie, przypominam, profilaktyczne w kierunku raka jelita grubego. Ale to badanie może wyjść dodatni ten kał, także przy polipach jakichś większych, które mogą krwawić i powodować taką przewlekłą niedokrwistość. No i wtedy zawsze, jeśli wynik jest dodatni, to kierujemy do wykonania kolonoskopii u takiej osoby. I oczywiście, jeśli są jakiekolwiek przesłanki, to wykonujemy także w ramach diagnostyki gastroskopię, rentgen klatki piersiowej, żeby się zorientować, czy nic tam się nie dzieje. Natomiast pozostałe badania, oczywiście diagnostyka ginekologiczna, czy też konsultacja ginekologiczna u kobiety z obfitymi miesiączkami. U dzieci, tak jak już powiedziałam, najczęściej jest to deficyt pokarmowy, niedobór żelaza, więc tutaj w diagnostyce tak naprawdę najczęściej wystarczy morfologia i ferrytyna. U osób starszych, u których spodziewamy się też innych przyczyn niedokrwistości, to oprócz poziomów tych witamin, zwykle też jesteśmy zobowiązani do wykonania diagnostyki w zakresie przewodu pokarmowego i oceny ewentualnie występowania stanów zapalnych. Zatem rodzaje anemii zależą też trochę od przyczyny. Możemy mieć niedokrwistość pokrwotoczną stosunkowo prosta do diagnostyki, wymaga najczęściej ostrego przetoczenia krwi, żeby pacjent w ogóle mógł przeżyć na przykład zabieg operacyjny, szczególnie jeśli chodzi o operacje, czy też często gastroskopowe zaopatrywanie wrzodów żołądka czy dwunastnicy. I tutaj tak naprawdę bez pracy czy bez pomocy krwiodawców nie da się uratować pacjenta w większości przypadków. Czyli nie, gdyby nie te 300 tysięcy krwiodawców, którzy jednak włączają się w tą opiekę nad pacjentami z anemią, no byłoby niemożliwe uratowanie tych osób. Przypominam, że w naszym kraju 38-milionowym zarejestrowany jest w tej chwili 300 tysięcy krwiodawców. Bardzo mało. Także zachęcamy do tego, żeby to krwiodawstwo promować, ale także pomyśleć o sobie w aspekcie, czy ja mogę oddać krew. Jeśli jestem zdrowy, mam ukończone 18 lat, ważę powyżej 50 kg, to tak naprawdę warto spróbować, do czego zachęcam. No i zapraszam w najbliższą niedzielę, czyli 11 lutego. I to jest ta niedokrwistość pokrwotoczna, kiedy tak jakby szybko tej krwi najczęściej potrzebujemy. Kolejny rodzaj to niedokrwistość z niedoboru żelaza. I tutaj najczęściej ta niedokrwistość to są tak zwane małe krwinki, czyli ten MCV jest niski. Tutaj lekarz się pośrednio może domyślić, że jest to niedobór żelaza. I wreszcie trudniejsze do diagnostyki niedokrwistości w chorobach przewlekłych, gdzie mamy przeciwciała, które często niszczą krwinki, niedobory witaminowe. I tutaj też to leczenie jest o wiele trudniejsze. Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej choroby nerek. Nerki także biorą udział w produkcji krwinek czerwonych. I tutaj bardzo często u osób z niewydolnością nerek borykamy się z trudną do leczenia anemią. Osoby, które są dializowane, które mają przewlekły program leczenia w poradni nefrologicznej, to są osoby, które bardzo często biorą udział też w programie erytropoetynowym, czyli otrzymują taki związek, którego właśnie brakuje u nich, który ma za zadanie pobudzić szpik do produkcji. Oczywiście zawsze to jest tak też, że przy tych lekach nigdy nie uzyskujemy takiej pełnej sprawności szpiku, no ale zawsze jest to jakaś pomoc. Czyli osób z przewlekłymi chorobami, szczególnie autoimmunologicznymi, niewydolnością nerek, niewydolnością serca, gdzie ta anemia, raczej staramy się im nie podawać krwi, tylko stymulujemy ich szpik do lepszej produkcji. Na pewno słyszeliście też właśnie pojęcie anemia megaloblastyczna. Kiedy te krwinki są olbrzymie i te krwinki duże, to jest niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego. I tutaj jedną z takich przyczyn najczęstszą jest choroba Addisona-Birmera, tak zwana niedokrwistość złośliwa, związana z niedoborem witaminy B12. Zaburzenie wchłaniania jest związane z obecnością autoprzeciwciał przeciwko czynnikowi, który występuje w żołądku, a ten czynnik jest niezbędny do wchłaniania witaminy B12. Czyli jeśli mamy chorobę Addisona Birmera, to tak naprawdę, jeśli nawet zjedlibyśmy tonę witaminy B12, to ona nie jest w stanie się wchłonąć z naszego żołądka. Trudna też do leczenia i diagnostyki niedokrwistość hemolityczna, czyli ta, w której krwinki rozpadają się wewnątrz naczyń. No i bardzo trudna niedokrwistość do leczenia, niedokrwistość aplastyczna, anaplastyczna, kiedy z powodu zaniku funkcji szpiku, czyli właśnie zaniku komórek prawidłowych szpikowych, dochodzi do szpik przestaje produkować krwinki. I to najczęściej nie dotyczy tylko krwinek czerwonych, ale także krwinek białych, płytek krwi. Czyli mamy totalną dysfunkcję krwi. I w tych wypadkach najczęściej także musi być, czy posiłkujemy się przetoczeniami często bardzo, bardzo licznymi. Co jeść przy anemii? Najczęściej anemia wynika z niedoboru żelaza. W związku z tym tutaj leczenie jest stosunkowo proste. Suplementujemy tutaj żelazo, podajemy o problemach z tym związanych w kolejnej, ostatniej części audycji. Natomiast produkty bogate w żelazo to są produkty mięsne, przetwory mięsne, produkty pełnoziarniste zbożowe, jajka, nasiona roślin strączkowych i niektóre warzywa i owoce. Jednym z ważniejszych czynników, które decydują o tym, jak żelazo jest wykorzystane, jest obecność substancji, które zmniejszają bądź zwiększają przyswajanie żelaza w danym produkcie żywieniowym. Zatem jakie mamy przyczyny niedoboru żelaza? Utrata krwi najczęściej. Zwiększone zapotrzebowanie przy jednoczesnym niewystarczającej podaży czy upośledzonym wchłanianiu. I upośledzone wchłanianie z przewodu pokarmowego, które jest spowodowane na przykład resekcją żołądka, jelita, chorobą leśniowskiego Crohna, czy dietą ubogobiałkową, ale za to bogatą w szczawiany, fosforany, tianiny i wreszcie niedobór w diecie. Żelazo jest mikroelementem, który ze względu na małe dzienne zapotrzebowanie ma niewielką ilość zasobów w naszym organizmie. Żelazo natomiast jest niezbędne do transportu i magazynowaniu tlenu w tkankach. Bierze także udział w syntezie i katabolizmie niektórych hormonów, a także syntezie kolagenu. Kolagen jest bardzo modny teraz. Organizm zdrowego człowieka zawiera w sobie mniej więcej 3,5 do 4,2 gram żelaza, z czego około 3 gramy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Największa ilość żelaza, bo prawie 70%, jest związana w hemoglobinie z naszymi erytrocytami, czyli krwinkami czerwonymi. W wielu przypadkach niedokrwistość z niedoboru żelaza wymaga leczenia przyczynowego i zastosowania suplementacji tego żelaza.
W nowe strony zadyszamy czas. Sto spraw wciąga nas, gna nas. Moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zna. Znaczy, może przez to tak lubię wracać tam, gdzie. wiodę tam, by się przyjrzeć w nich, odnaleźć w nich. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz.
W samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Ty jedna mnie umiesz pojąć, bo lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod tę walką pełen prący dusz, na uliczki te znajome tak, do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, do mej twarzy zbliżyć twoją twarz, przejrzeć w niej, odnaleźć w niej. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz.
Jeszcze raz powiedzmy sobie, które produkty zawierają tego żelaza większą ilość. Jest to mięso. Oczywiście tutaj ukłon do wegetarian, którzy od czasu do czasu powinni też tą morfologię sprawdzać, ale przy prawidłowo skonstruowanej diecie wegetariańskiej nie powinno być z tym żadnego problemu. Wegetariańskiej, nie wegańskiej. Czyli wtedy, kiedy jemy ryby czy nabiał, to nie mamy tutaj jajka, nie mamy tutaj żadnego problemu. Zatem wołowina, cielęcina, baranina, gęś, kaczka, królik, czyli wszystkie tak naprawdę mięsa zawierają rzeczywiście to żelazo. Wątroby wieprzowe, wołowe, cielęce, a także drobiowe. W wątrobie jest dużo tego żelaza. Łosoś, makrela, sardynka. Z innych rzeczy nie mięsnych, to mamy jajka. Żółtko jaja kurzego jest bardzo dobrym źródłem żelaza. Produkty zbożowe to chleb żytni, otręby pszenne, płatki owsiane, chleb graham, bułki grahamki, płatki żytnie, kasza jaglana, kasza pęczak, ryż brązowy. Czyli nie mamy tutaj zwykłego pszennego pieczywa. Z nasion i ziaren to nasiona dyni, słonecznika, sezamu i mak. Orzechy, pistacje mają stosunkowo dużo żelaza. Orzechy laskowe, migdały, wiórki kokosowe. Z warzyw buraki, bób, brokuły, brukselka, groszek zielony, kalarepa, koper ogrodowy, pietruszka, liście i korzeń, por, szczaw, szczypiorek i szpinak. Warzywa to głównie porzeczki czarne, czerwone, białe, awokado także i maliny. Z owoców suszonych powiedzmy, że możecie się posiłkować morelami, śliwkami, figami. No i wreszcie nasiona roślin strączkowych, czyli fasola, groch, soczewica, kiełki soczewicy i soi. Niestety problem jest jeden. Duża zawartość żelaza w produkcie nie oznacza wcale, że jest on dobrym źródłem tego pierwiastka. Mianowicie przyswajanie żelaza jest dość ciężkie. To przyswajanie jest wspomagane przez czynniki hamujące bądź wspomagające wchłanianie żelaza, które są produkowane w naszym organizmie i one zależą od stanu gospodarki żelazem danego organizmu. Substancje, które zmniejszają dostępność żelaza, to przede wszystkim fityniany, które znajdują się między innymi w niektórych otrębach i nasionach roślin strączkowych. Zatem tutaj suplementacją żelaza przy pomocy samych roślin strączkowych, samych otrąb musimy uważać, bo może się okazać, że mimo tego, że będziemy stosować tego odpowiedniej ilości, nawet więcej, doprowadzimy się do niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza. Mamy też z kolei substancje, które ułatwiają wchłanianie żelaza. Jest to m.in. witamina C. Dlatego porcji mięsa czy ryby, dobrze jest, żeby towarzyszyła im na przykład surówka z kapusty, która wspomoże wchłanianie tego żelaza z pokarmu, który mieliśmy. Albo sos z cytryną, sos winegre z cytryną. Czyli tutaj widzimy, możemy sobie pomagać, dokładając pewne rzeczy do naszego posiłku, żeby on był lepiej skonstruowany. Jeśli chodzi o warzywa, które poprawiają wchłanianie żelaza, no to jest to na pewno brukselka, chrzan, jarmuż, papryka czerwona, no i owoce. Bardzo dobre są porzeczki. Czerwone, czarne i białe, może u nas trochę mniej popularne. Czyli do posiłku, który ma nam zbilansować czy poprawić wchłanianie żelaza, dokładamy coś z witaminą C. Ma to być albo warzywo, albo owoc, porządny sos z cytryną, bądź też surówka z kapusty. Spożywanie produktów bogatych w żelazo, takich jak rośliny strączkowe, ale wzbogacone, na przykład natką pietruszki, która ma odpowiednią ilość witaminy C, żeby troszkę niwelować te spowalniacze, które znajdują się w roślinach strączkowych. Pokarmy fermentowane, czyli kapusta kiszona, ogórki kiszone, barszcz czerwony, świetne do wchłaniania żelaza. Czyli jeśli mamy tą niedokrwistość, to mięso popijamy na przykład barszczem kiszonym. Unikamy spożywania produktów, które zawierają duże stężenie wapnia z pokarmem mięsnym, czyli na przykład nabiał, raczej nie na obiad, prawda? Natomiast jaja możemy spożywać tak naprawdę w każdej porze dnia i nocy. Okazuje się, że to jest jeden ze zdrowszych pokarmów, jaki mamy stosunkowo łatwo dostępny. Także tutaj te posiłki musimy sobie trochę komponować, żebyśmy nie zbyt dużej ilości żelaza, którą chcemy zjeść, nie zmarnowali poprzez to, że dołożymy do danego pokarmu jakiś element, który spowoduje spowalnianie wchłaniania tego żelaza. Żelazo spożywane jest w dwóch postaciach, jako żelazo hemowe i niehemowe. I to żelazo hemowe występuje najczęściej w czerwonym mięsie i podrobach, natomiast to niehemowe znajduje się we wszystkich pokarmach pochodzenia roślinnego i ono jest właśnie słabo wchłaniane i ono wymaga od nas takiej pomocy. Przyswajanie żelaza ogranicza duża zawartość cynku, wapnia, magnezu i fosforu w diecie. Duża zawartość tłuszczu w diecie, białka roślinnego i tych fitynianów słynnych. Jeśli chodzi o prawidłową podaż żelaza, to dla mężczyzn to jest 6 mg na dobę, a dla kobiet w wieku 19 do 50 roku życia to jest aż 8 mg na dobę. Czyli tu pierwszy raz, mimo tego, że nasza hemoglobina może być trochę niższa, musimy spożywać więcej żelaza, żebyśmy mogły lepiej funkcjonować przez to, że co miesiąc tracimy krew. Dla kobiet ciężarnych to jest aż 23 mg na dobę. Zatem nie jest łatwo tą gospodarkę żelazową zbilansować. Dobrze jest dbać o ten prawidłowy dobór pokarmów, albowiem żelazo przyswajane czy podawane w postaci różnych preparatów niestety jest jednym z najgorzej przyswajanych preparatów. W tej chwili duże badania raczej wskazują na to, że jedna tabletka żelaza, któryś tam sobie musimy dobrać zawsze w tej naszej terapii razem z lekarzem, powinna być zażywana na czczo, bo wtedy lepiej się trochę wchłania, popijamy ją wodą i ewentualnie, jeśli to jest żelazo bez witaminy C, to dokładamy do tego witaminę C. I kontrolę morfologii zależnie od stopnia niedokrwistości. Jeśli mamy niedokrwistość ciężką, czyli pomiędzy 6,5 a 7,9, to nawet robimy po 4-5 tygodniach, żeby zobaczyć, czy nasz organizm w ogóle wchłania żelazo. Zatem zachęcam jeszcze raz do i zapraszam wszystkich chętnych pomiędzy 18 rokiem życia, a tak naprawdę 64, z dowodem osobistym, zdrowych. Przypominam, że do krwiodawstwa niestety dyskwalifikują choroby tarczycy, choroba Hashimoto, bo wszystkie choroby autoimmunologiczne i to jest choroba autoimmunologiczna. Natomiast dobrze kontrolowane nadciśnienie, pod warunkiem, że nie leczymy cholesterolu, nie jest przeciwwskazaniem do oddawania krwi. Zatem rzeczywiście w naszej tutaj powiedzmy małej gminie tych osób powinno się znaleźć sporo, które będą mogły oddać tą krew 11 lutego w najbliższą niedzielę od 8:30 do 12:00 będą czekać na Was pracownicy naszego punktu krwiodawstwa z Myślenic, pewnie z upominkami walentynkowymi, ale przypominam, że tak naprawdę jeśli oddacie krew, to będzie to najlepszy prezent, jaki możecie zrobić nie tylko bliskiej sobie osobie, ale także kompletnie nieznajomej, która być może czeka na Waszą grupę krwi, a czekamy na wszystkie grupy krwi. Dziękuję bardzo za wysłuchanie audycji i zapraszam za 2 tygodnie.
Nauczyłem się milczeć o swojej tęsknocie, w zaciszu ciszy szukać jej brzmienia. Z dni jasnych przepływać w najciemniejsze noce, najczulszym bezdźwiękiem istnienia. Otrzymałem od życia tak przepiękne lata, że nie zdołam się w swym długu wypłacić. Wspominam je idąc korytarzem świata, lecz dokąd tak idę i w czym się zatracić? Czasem spoglądam na srebrny widnokrąg, który majaczy dymem z kominów. Czytam mu wiersze, chociaż nie wiem skąd. Tyle mam wierszy i tyle w nich rymów. Czasem spoglądam na srebrny widnokrąg, który majaczy dymem z kominów. Czytam mu wiersze, chociaż nie wiem skąd. Tyle mam wierszy i tyle w nich rymów. W kartkach swojego notesu przytyła mi cisza, gdy schudły w niej słowa. Pisz pisze listy bez zwrotnego adresu. Co jeden pomnę zaczynam od nowa. Czasem spoglądam na srebrny widnokrąg, który majaczy dymem z kominów. Czytam mu wiersze, chociaż nie wiem skąd. Tyle mam wierszy i tyle w nich rymów. Czasem spoglądam na srebrny widnokrąg, który majaczy dymem z kominów. Czytam mu wiersze, chociaż nie wiem skąd. Tyle mam wierszy i tyle w nich rymów.
Łabadaj, 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 da daj, da daj. Łabadaj, 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 da daj, da daj. Łabadaj, łabadaj, łabadaj.